Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Kardiologia to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Może poza onkologią, która zdecydowanie rozwija się dynamiczniej, ale o tym nie dzisiaj. A jak się kardiologia rozwija, no to się rozglądamy poza serce i naczynia. No i co tam widzimy? No widzimy na przykład cukrzycę, nefropatię, neuropatię. No ale dzisiaj o cukrzycy. No bo jak widzimy cukrzycę, gdyż o tym dzisiaj będziemy mówić, to traktujemy ją jako wstęp do chorób serca. I eksplorujemy ten temat, diagnozujemy tą cukrzycę i leczymy. Nie mamy żadnych oporów, gdyż cukier uszkadza serce. Wysyłamy do diabetologa, jakże, no ale zdecydowanie sami podejmujemy wyzwanie. I coraz intensywniej cukrzycę leczymy sami. A kto ma nam to za złe? Nikt. Wszyscy się cieszą. Już nie mówię o pacjentach. Nawet diabetolodzy się cieszą. Radują się, że odciążamy ich i stymulujemy do ciężkiej pracy. Do cięższej pracy. Obalamy mity, schematy, przyzwyczajenia. Jako kardiolodzy nienawidzimy tego tematu. Przyzwyczajenia. I wprowadzamy nowe. Nowe spojrzenie i nowe terapie. I o tym dzisiaj. Co to jest aldolaza? Pamiętacie Państwo z zajęć z fizjologii i biochemii? No enzym, tak? Ma taki aza na końcu, to enzym. Rozszczepienie aldolowe? Udział w glikolizie? Bada się jego stężenie u ludzi? Badacie Państwo? Ja nie badam. Ale na stronie LabTest Online, całkiem niezłej, czytamy. Aldolaza jest enzymem pomagającym uzyskać z glukozy energię. Enzym ten występuje w całym organizmie, a jego aktywność jest podwyższona w przypadku uszkodzenia lub chorób mięśni. Uszkodzenia lub chorób mięśni lub wątroby. W przeszłości oznaczanie aldolazy we krwi zlecano w celu rozpoznania i monitorowania chorób mięśni szkieletowych lub wątroby. Obecnie badanie to zastąpiono innymi oznaczeniami enzymów, takimi jak CK, ALAT, ASPAT, które są bardziej swoiste do uszkodzenia mięśni lub wątroby. Oznaczenie aldolazy nadal wykorzystuje się w monitorowaniu leczenia pacjentów z dystrofią mięśniową. Koniec cytatu. No i jaki ma to związek z kardiologią? Z niewydolnością serca? Z cukrzycą? No otóż ma. I to znaczne. Czy pamiętacie Państwo taki termin jak kardiomiopatia cukrzycowa? A ile rozpoznaliście kardiomiopatii cukrzycowych w ciągu ostatniego tygodnia? Oto byłem pytany podczas mojego kolokwium habilitacyjnego. Nie popisałem się jakoś wnikliwą ani błyskotliwą odpowiedzią, jak pamiętam. Ta choroba rozpoznana była po raz pierwszy w 1971 roku podczas badania sekcyjnego. Dziś ilustruje ten termin najlepiej pacjent z cukrzycą, który jest słaby, zmęczony, nie chce podejmować aktywności fizycznej, ma takie cechy niewydolności serca, dopiero do których później dołączą te klasyczne, już z przewodnieniem. Gdybym ja wtedy miał taki podcast przed kolokwium habilitacyjnym i wysłuchał to i rzucił taki tekst jak teraz. Jezu, jakby się na mnie patrzyli. Wszyscy z podziwem. A swoją drogą, mieliśmy wczoraj egzamin z kardiologii i ja w życiu nie powiedziałem o słowo podcast ani cardio know-how, nic takiego. 9 osób było, wszystkie zdały. Ale zauważyłem, że ludzie, ci, którzy przychodzą tu na egzamin, w ogóle się uczą, okej, ale nie słuchają podcastu. Nie ja pytałem w tym kierunku, bo jak Państwo wiecie, bardzo, bardzo intensywnie to analizuję i nie ma nic, żadnego związku z egzaminem z kardiologii. To, co mówię na podcaście, a to, co potem robię w życiu na egzaminach. Ale jak ktoś inny pyta, to słucham. Jak ktoś inny pytał, inny, naprawdę inny, nie mam takiego. To się okazuje, że ludzie nie słuchają podcastu, co mnie ucieszyło. Ucieszyło. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że tych słuchających jest miesięcznie 5-6 tysięcy. Ponieważ są jeszcze niesłuchający, no to Cardio Know-How ma potencjał wzrostowy. Gorzej, gdyby wszyscy już słuchali, doszlibyśmy do jakiegoś plateau. Nie, mamy cały czas w górę. Co mnie cieszy. Bardzo cieszy. No ale wracamy do tematu. Dziś raczej koncentrujemy się na epidemiologicznych faktach. Pacjenci z cukrzycą mają dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia niewydolności serca. To taki truizm. Zawsze się od tego zaczyna wykłady. Zawsze przysypiam do tej części. To ryzyko nie zanika, gdy uwzględnimy inne czynniki ryzyka, co czyni cukrzycę niezależnym czynnikiem ryzyka. I to już jest ok. Jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy między cukrzycą a niewydolnością serca. No i właśnie, sama cukrzyca rzeczywiście prowadzi czasem do choroby mięśnia sercowego zwanej kardiomiopatią cukrzycową. Często się zdarza? No właśnie, ile rozpoznaliście Państwo kardiomiopatii cukrzycowej? Bo ona dotyczy 1/5 chorych z cukrzycą. 20%. Jak widzieliście 100 pacjentów z cukrzycą, to powinniście rozpoznać 20 kardiomiopatii cukrzycowej. Powiemy o tym, jak się to rozpoznaje na koniec. No, gdy wystąpi ta kardiomiopatia cukrzycowa, no to taka jest pre-niewydolność serca, albo wręcz niewydolność serca klasy B. Jak wystąpi, no to ryzyko zgonu jest bardzo wysokie, tak jak w niewydolności serca. No i na to nie mamy żadnego leku. Poza lekami niewydolności serca. No wróćmy do patofizjologii. Enzym aldolaza jest wkomponowany w przemianę węglowodanową, ale jego aktywacja świadczy o niekorzystnym kierunku metabolizmu, przemianie glukozy w sorbitol. Ładnie brzmi, ale chyba nie jest dobry. Bo ten kierunek nieprawidłowej przemiany glukozy w sorbitol zachodzi przy hiperglikemii lub niedokrwieniu. No i prowadzi do śmierci komórek. W mechanizmie uszkodzenia osmotycznego poprzez sorbitol, bądź dalej zaburzenia równowagi układów redox poprzez fruktozę. Zablokowanie aldolazy hamuje, czy hamowanie aldolazy hamuje. Zablokowanie aldolazy hamuje oba szlaki metaboliczne sorbitolu i fruktozy i chroni komórkę przed uszkodzeniem w obu tych mechanizmach osmotycznym i zaburzenia równowagi redox. Efektem jest hamowanie uszkodzenia mikrokrążenia. Inhibitor aldolazy hamuje uszkodzenie mikrokrążenia. No gdzie jest mikrokrążenie? No wszędzie. W sercu, w nerkach, w układzie nerwowym i całej reszcie. A co towarzyszy cukrzycy? No postępujące uszkodzenie serca, nerek, układu nerwowego i całej reszty. A zatem kardiomiopatia, nefropatia, neuropatia. Te terminy mówią coś Państwu? No już bardziej, co? Ponad 20 lat temu wyprodukowano wreszcie lek mający działanie hamujące na aldolazę. No ale działał słabo, to po pierwsze, a po drugie był źle tolerowany. A dziś, minęło 20 lat, mamy nowy, silniejszy, lepiej tolerowany preparat. Ma taki ładny skrót AT-001. No i właśnie w badaniu ARISE-HF prezentowanym podczas American College of Cardiology miesiąc temu testowano koncepcję, że ten lek, inhibitor aldolazy, będzie spowalniał proces uszkodzenia mięśnia sercowego w cukrzycy. I to było badanie fazy trzeciej. Pacjentom z cukrzycą typu drugiego i subklinicznym uszkodzeniem mięśnia sercowego przeprowadzono test ergospirometryczny. Co oznacza subkliniczne uszkodzenie mięśnia sercowego? Na przykład przerost mięśnia. Na przykład spadek GLS poniżej 16%. E przez E' powyżej 13%. Ciśnienie w płucnej 35 i więcej. Powiększenie lewego przedsionka, na przykład takie 34 ml na metr kwadratowy. No, chyba bardziej przekonujący jest taki profil kliniczny z wykluczoną jawną klinicznie niewydolnością serca, ale NT-proBNP powyżej 50. Państwo pamiętacie, że 125 jest tą granicą rozpoznania niewydolności serca. To jest 50. Chodziło o zapobieganie powstania kardiomiopatii cukrzycowej, a nie jej leczenie. Na test wysiłkowy? No, mniej niż 75% normy, PIK VO2. Średnio 15 ml. No ile Państwo macie? Ja nie wiem, ile ja mam. No ale zakładam, że mamy wszyscy 30-50. No jak mamy 60, to bardzo dobrze. 70-80 mają sportowcy. A te 15 to też nie jest przypadkowo. Okej, jest przypadkowo, ale to jest właśnie ta granica komfortowego w miarę życia. 15 wystarcza do samodzielności. No i dokładnie taka była średnia w badaniu ARISE-HF. Takie subkliniczne, ale istotne objawy niewydolności serca. No jak nazywamy tą chorobę? W Stanach powiedzielibyśmy niewydolność serca klasa B według ICC. Taki stan pre-niewydolności serca. Jeszcze bez objawów klinicznych, ale już do nich jest blisko. Wykluczono pacjentów z jawną kliniczną niewydolnością serca, z hiperglikemią, z innymi schorzeniami. Czas leczenia? Ponad rok, 15 miesięcy. Test ergospirometryczny na początku i na końcu. No i porównanie jego wyników. Trzy grupy po 230 osób. Bo dwie dawki leku i placebo. No a wyniki? No w grupie z inhibitorem aldolazy PIK VO2 był niemal identyczny po 15 miesiącach. Reszta się zestarzała, tak? A ci pacjenci? Nie. Bo jak Państwo wiecie, PIK VO2 spada z latami. Rok to niedużo, ale rzeczywiście w grupie placebo się obniżył. Obniżył się w grupie placebo VO2 o niewiele, ale istotnie 0,3 ml. To nie wystarczyło do uzyskania istotności statystycznej grupy placebo i grupy leczonej, ale zawsze. No a gdy mamy pacjenta bez flozyny bądź agonisty GLP-1, to te dwa leki powinny być. Więc jak mamy pacjenta bez flozyny i bez GLP-1, agonisty GLP-1, to źle. No ale tacy też byli. 60% aż. To różnica w pułapie tlenowym jest dwukrotnie wyższa. 0,6. Jawną klinicznie niewydolność serca rozpoznawano przez te 15 miesięcy o połowę rzadziej. Wtedy, gdy prowadzono inhibicję aldolazy. Tolerancja leku była dobra, ale obserwowano spadek GFR. No, autorzy wspominają, że niewielki i przejściowy. No ale zawsze. I dodatkowa uwaga. Korzystny efekt inhibitora aldolazy zanika, gdy pacjenci przyjmują flozynę lub agonistę GLP-1. Mój komentarz? 5 punktów. Po pierwsze, obszar cukrzycy jest bardzo wnikliwie eksplorowany przez kardiologów. Flozyny, agoniści GLP-1, inhibitory aldolazy, myślę, że wiele, wiele więcej. Po drugie, kardiomiopatia cukrzycowa to niedoceniany problem współczesnej medycyny, ultra rzadko rozpoznawana, a wokół nas bardzo częsta. Punkt trzeci, nowy cel terapeutyczny, inhibicja aldolazy, wydaje się być skuteczna w zapobieganiu rozwojowi kardiomiopatii cukrzycowej i to zapewne będzie badane coraz intensywniej. Punkt czwarty. Poza prewencją kardiomiopatii cukrzycowej, aldolaza ma ogromne szanse zapobiegać także neuropatii, bo to ten sam szlak metaboliczny, i nefropatii cukrzycowej. A to już jest niesłychanie istotne. No i punkt piąty. Dla mnie to badanie to dodatkowy argument, żeby jednak szeroko stosować flozyny i agonistów GLP-1. wlodzony bardziej. Byłem ostatnio na wykładzie i ktoś mówił, że tak samo. Nie jest tak samo. Mamy 100 tysięcy plus pacjentów kardiologicznych z potwierdzeniem, że flozony działają dobrze, no i dopiero zaczynamy tą drogę z agonistami GLP-1. Dla mnie flozony długo, długo nic, agoniści GLP-1 długo, długo nic, metformina długo nic i cała reszta. Trzy linki do publikacji o kardiopatii cukrzycowej, o zasadach badania, no i same wyniki JCC. Koordynatorem polskiej części badania była pani dr Ewa Krzyżagórska. To diabetolog z Poznania. Gratuluję. Autobiografia. Mahatma Gandhi. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Swoją drogą, słyszeliście państwo, że od 3 lat rośnie czytelnictwo w Polsce? Od 3 lat? No od 3 lat pojawia się co tydzień podcast Cardio Know-How. Zbieg okoliczności. Okej, okay. Autobiografia Mahatma Gandhi, Dzieje moich poszukiwań prawdy. Moje wydanie jest z lat 90. Dzisiejsze pochodzą z Axis Mundi. Przekład Józef Brodski. To jedna z książek, które mnie ukształtowały. Czytałem, będąc na studiach, i wywarła na mnie ogromne wrażenie. Upór, cierpliwość, determinacja, te cechy, które wówczas, jak i teraz kształtowałem u siebie i cały czas kształtuję. Nie osiągnąłem jeszcze pożądanego ich poziomu, ale pracuję nad tym. O jednym sukcesie będącym efektem tych działań. Ale państwo wiecie, no 35, 40 lat temu, no 40 lat pracuję nad tym i troszeczkę mi się udało w ostatnim tygodniu. Niedługo o tym usłyszycie, a w czerwcu naprawdę was zaskoczę. Naprawdę was zaskoczę. Będziecie naprawdę zaskoczeni i uradowani. Bo się udało jedno. Okej. Z czym związane? Z kardioonkologią. Uchylę rąbka tajemnicy, ale okej. Wracamy do Mahatmy. To fascynujący człowiek. Mam jego figurkę w bibliotece. Siedzi w typowej pozie. Ubrany w kaki. Skupiony. Kontemplujący przyszłe wielkie Indie, które dziś stały się faktem. Wówczas był ledwą mrzonką. A w czasach pandemii samodzielnie się strzygąc. Także przypomniałem sobie fragment autobiografii Gandhiego, bo miałem też problemy ze strzyżeniem tyłu głowy. Choć w sprzęt wyposażony byłem lepszy. No i z czego się śmiejecie? Ci, którzy mnie widzieli na żywo. Jeśli państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-How. Będę też państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainie.